Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
Franciszek rozpoczął nowy cykl kateches poświęconych sakramentom. Dziś apelował, by nie lekceważyć chrztu. Dziecko ochrzczone i dziecko nieochrzczone to nie to samo, mówił papież.
O rodzinie w XXI wieku i związanych z tym wyzwaniach dyskutowano w Brukseli w sekretariacie Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej.
Kościół alarmuje w sprawie sytuacji w Sudanie Południowym. Najmłodszy kraj Afryki pogrążony jest w bratobójczym chaosie.
Witamy 8 stycznia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Na sakramencie chrztu opiera się nasza wiara. Prośmy Boga, abyśmy każdego dnia mogli doświadczyć tej łaski, którą otrzymaliśmy na chrzcie, mówił papież na audiencji ogólnej. Dziś rozpoczął nowy cykl kateches poświęcony sakramentom. Tak jego katecheza została streszczona po polsku.
Pojęcie sakrament odsyła do pewnego wydarzenia łaski, w którym Bóg uobecnia się i działa w naszym życiu. Przedłuża ono w dziejach zbawcze i ożywiające działanie Chrystusa, który mocą Ducha Świętego nieustannie rodzi na nowo wspólnotę chrześcijańską w świecie i posyła ją, by niosła wszystkim zbawienie słowem i czynem przez przepowiadanie i sakramenty. Chrzest jest sakramentem, na którym budowana jest nasza wiara i który wszczepia nas jako żywe członki w Chrystusa i w Jego Kościół. Jest to akt, który dogłębnie dotyka naszego istnienia. Jesteśmy zanurzeni w tym niewyczerpanym źródle życia, jakim jest śmierć Jezusa, będąca największym aktem miłości w całej historii. Dzięki tej miłości możemy żyć nowym życiem, nie we władzy zła, grzechu i śmierci, ale w komunii z Bogiem i z braćmi.
Franciszek po raz kolejny zachęcił, by poznać datę swego chrztu i obchodzić jego rocznicę. Tym bardziej, że dzisiaj lekceważy się niekiedy znaczenie tego sakramentu, widzi się w nim jedynie formalny obrzęd nadania dziecku imienia. Święty Paweł naucza nas jednak, że chrzest to zanurzenie w śmierci Chrystusa, abyśmy tak jak On mogli żyć w chwale, przypomniał Franciszek.
A zatem nie jest to formalność, jest to akt, który do głębi dotyka naszego istnienia. Dziecko ochrzczone i dziecko nieochrzczone to nie to samo. Człowiek ochrzczony nie jest tym samym, co człowiek nieochrzczony. Temu, kto nie zna daty własnego chrztu, grozi, że zapomni o tym, co Pan Bóg w nas uczynił. A wtedy chrzest stanie się dla nas jakimś wydarzeniem, które miało miejsce w przeszłości, bez naszego udziału, z woli naszych rodziców i nie ma żadnego wpływu na chwilę obecną. Jeśli udaje się nam iść za Jezusem i pozostać w Kościele, pomimo naszych grzechów, to jest to zasługą tego sakramentu, w którym staliśmy się nowym stworzeniem. Chrzest daje nam nową nadzieję, nadzieję kroczenia drogą zbawienia przez całe życie. A tej nadziei nic i nikt nie może ugasić, bo ta nadzieja nie zawodzi. Zapamiętajcie to sobie, bo to prawda. Nadzieja złożona w Bogu nigdy nie zawodzi.
Franciszek zauważył, że nikt nie może się ochrzcić sam. Chrzest zawsze jest darem, aktem braterstwa i włączenia do Kościoła. Sakrament ten otwiera też nasze oczy na innych. Pozwala nam rozpoznać Jezusa w obliczu potrzebujących i cierpiących, powiedział Ojciec Święty.
Jak co tydzień Franciszek skierował również specjalne słowo do Polaków.
Dziękując Wam za wszystkie życzenia bożonarodzeniowe, jakie wraz z modlitwą nadesłaliście mi z Polski i ze wszystkich stron świata, z serca je odwzajemniam i proszę nowonarodzonego Pana o Jego błogosławieństwo dla Was i dla Waszych rodzin. Niech Jego łaska stale Wam towarzyszy.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Wizyta Franciszka w Ziemi Świętej, podobnie jak pielgrzymka Pawła VI sprzed pół wieku, pozwoli przełamać istniejące tam jeszcze bariery, uważa arcybiskup Giuseppe Lazzarotto, nuncjusz apostolski w Izraelu, a zarazem delegat apostolski w Jerozolimie i Palestynie. Przypomina on, że przed 50 laty w Jerozolimie udało się nawiązać owocny dialog z prawosławnymi. Dziś niezbędny jest inny dialog, który zaprowadzi w tym regionie pokój i sprawiedliwość, uważa papieski dyplomata.
Na ten aspekt papieskiej podróży zwraca też uwagę łaciński patriarcha Jerozolimy Fuad Tual. Choć będzie to podróż modlitewna, nie można negować wymiaru społecznego i politycznego tej wizyty, mówi patriarcha. Zapowiada on, że Franciszek spotka się też z syryjskimi uchodźcami wojennymi. Odbędzie się to na wschodnim brzegu Jordanu, w miejscu, gdzie Jezus przyjął chrzest. Franciszek chce ich tam zaprosić na skromną kolację, ujawnił arcybiskup Tual.
Rodzina XXI wieku to temat konferencji zorganizowanej w Brukseli przez Sekretariat Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej. Spotkanie było swoistą odpowiedzią na apel papieża Franciszka o rozbudzenie na nowo świadomości świętego i nienaruszalnego charakteru rodziny.
Temat o tyle trudny, że tradycyjny model rodziny przedstawia się dzisiaj jako rodzaj fanatyzmu lub przestępstwa przeciwko źle pojętej różnorodności i tolerancji. Breda O'Brien, nauczycielka i dziennikarka Irish Timesa, ukazała, że tradycyjna wizja rodziny opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety posiada wewnętrzną spójność i logikę, która dostarcza odpowiedzi na wiele palących problemów XXI wieku. Dziennikarka podkreśliła, że takie rozumienie rodziny, czasami odrzucane jako nieaktualne, daje odpowiedź nie tylko na problem demograficzny, ale w szerszej perspektywie może stanowić podstawę rozwiązania problemów ekonomicznych i gospodarczych. Chociaż polityka rodzinna pozostaje w kompetencjach państw członkowskich, wiele osób obawia się europeizacji prawa rodzinnego, która progresywnie kształtuje wizję rodziny odrzucającą różnicę płci i bardziej skoncentrowaną na prawach osób dorosłych niż na prawach dzieci. Te obawy odbiły się echem wśród uczestników konferencji, którzy w tym kontekście pytali o związki osób tej samej płci, adopcję, handel dziećmi czy zastępcze macierzyństwo. Dla Radia Watykańskiego z Brukseli Irmina Nockiewicz.
Fala przemocy zalewająca Sudan Południowy jest wynikiem politycznej walki o władzę, która zaczyna się przeradzać w konflikt plemienny między Dinkami i Nueru. Taką opinię o sytuacji w kraju przedstawił tamtejszy biskup Parait Taban. Od czasu odzyskania niepodległości kraj toczy korupcję, powiedział w wywiadzie telefonicznym biskup senior diecezji Torit w Sudanie Południowym. Każdy chce władzy, bo zapewnia ona pieniądze. Odkąd staliśmy się bardziej materialistyczni, Bóg zszedł na dalszy plan. Teraz jest najlepszy moment, by wskazać naszym wiernym drogę powrotu do Pana.
W uroczystość objawienia pańskiego biskup Taban odprawił mszę w jednym z obozów dla uchodźców w Dżubie, stolicy Sudanu Południowego, gdzie schronienie znalazło tysiące ludzi. To bardzo bolesne patrzeć na cierpiące tam dzieci i kobiety, powiedział hierarcha. Wiele z nich nie wie, czy ich ojcowie albo mężowie w ogóle żyją. Ten obraz przejmuje grozą. Gdyby ci, którzy walczą ze sobą, spojrzeli na te cierpienia, na zawsze zakończyliby bratobójczą walkę, dodał sudański biskup.
Arcybiskup Justin Welby wezwał wspólnotę anglikańską na całym świecie do modlitwy i wysiłków na rzecz zakończenia walk w Sudanie Południowym. W ostatnich dniach w walkach pogrążyła się bowiem znaczna część terytorium tego kraju.
Głos arcybiskupa Canterbury jest reakcją na prośbę o wsparcie arcybiskupa Daniela Dengayaka z sudańskiego kościoła episkopalnego. Walki pochłonęły już ogromną liczbę ofiar, a kilkaset tysięcy ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia swych domów.
Opisując aktualną sytuację, arcybiskup Welby podkreślił, że kryzys humanitarny w tym afrykańskim kraju osiągnął punkt krytyczny. Wezwał wszystkich liderów wspólnot do pilnego włączenia się w organizację doraźnej pomocy. Ponowił też apel, by poszczególne kościoły wsparły działania specjalnej Sudańskiej Agencji Rozwoju i Pomocy, która wkrótce zostanie powołana przez wspólnotę anglikańską. Epifania przypomina nam objawienie Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, który przyszedł, by uzdrowić narody, napisał anglikański hierarcha.
Aktualna sytuacja w Syrii, a także oczekiwania Kościoła związane z planowaną konferencją pokojową na ten temat to główne zagadnienia obszernego wywiadu udzielonego przez arcybiskupa Isama Juhane Darwisha. Melchicki ordynariusz archidiecezji Zachlech i Furcol w Libanie wyraził pogląd, że opinia publiczna na Zachodzie nie jest właściwie informowana o sytuacji w tym ogarniętym wojną kraju.
Tu nie ma arabskiej wiosny ani dążenia do demokracji, tu idzie się w stronę teokracji, powiedział arcybiskup Darwish. Mogliśmy to zobaczyć podczas rewolucji w Egipcie, która doprowadziła do władzy Bractwo Muzułmańskie. Dżihadyści z całego świata przyjeżdżają do tego regionu, tworząc różne radykalne frakcje. Katolicki hierarcha libański skrytykował również Zachód za to, że próbuje narzucić swoją wizję demokracji, a przecież świat arabski powinien wypracować jej własną formę.
Pytany o przyszłość Syrii, arcybiskup Darwish wyraził obawę, że dżihadyści mogą próbować narzucić swą ideologię chrześcijanom i umiarkowanym muzułmanom. Byłoby to z pewnością z wielką szkodą dla wszystkich Syryjczyków. Gdy chodzi o rozmowy pokojowe w Genewie, hierarcha uważa, że powinny one przede wszystkim powstrzymać dostawy broni i pieniędzy dla wszystkich stron konfliktu. Chciałbym, żeby w Genewie dano wsparcie Syrii w odbudowie tego, co zostało zniszczone, stwierdził melchicki arcybiskup. Oczekuję takiej inicjatywy, która zmusi wszystkie strony konfliktu do spotkania się i znalezienia drogi do pojednania, a także do zgody na przeprowadzenie takich reform, które będą odpowiadać wszystkim Syryjczykom. Chodzi też o zapewnienie wolności ludziom nawróconym na chrześcijaństwo, tak w Syrii, jak i na całym Bliskim Wschodzie, by mogli zostać oficjalnie zarejestrowani jako wyznawcy Chrystusa, na przykład przy spisie ludności. Hierarcha podkreślił, że w tej chwili spełnione jest to tylko w Libanie. Dodał jednak, że na pewno taki postulat zostanie wysunięty na genewskich rozmowach, jeśli tylko kościoły chrześcijańskie zostaną do nich zaproszone.
Redaktor katolickiego tygodnika The Herald w Malezji, ksiądz Lawrence Andrew, został oskarżony o podżeganie do działalności niezgodnej z obowiązującym w tym kraju prawem. Duchowny oświadczył bowiem, że tam, gdzie liturgię w kościołach na terenie stanu Selangor sprawuje się w języku lokalnym, tam też nadal będzie używane słowo Allah. Byłem przesłuchiwany przez policję ze względu na artykuł, który opublikowałem w The Malaysian Insider. Przedstawiłem pełne wyjaśnienie tej sprawy, powiedział ksiądz Andrew.
W zeznaniach duchowny podkreślił, że malezyjska konstytucja federalna zapewnia wszystkim obywatelom tego państwa wolność religijną. Ponadto wskazał, że słowo Allah oznaczające Boga jest tam używane przez chrześcijan od bardzo długiego czasu. Przedstawił organom ścigania wyciąg z ponad stuletnich modlitewników zawierających cytaty biblijne z tym właśnie słowem.
Konflikt o stosowanie przez chrześcijan słowo Allah trwa już w Malezji od dawna, bo tak właśnie w lokalnym języku określa się Boga. Według władz jest to jednak niezgodne z prawem stanowym Selangoru. Stwierdza ono, że ludzie nie będący muzułmanami nie mogą używać słowa Allah.
Warto dodać, że niedawno Stanowy Wydział do Spraw Islamskich dokonał najścia na siedzibę Malezyjskiego Towarzystwa Biblijnego, rekwirując egzemplarze Pisma Świętego zawierające słowo Allah. Wszczęto też dochodzenie przeciwko jego pracownikom. Władze tłumaczą, że była to standardowa procedura, gdyż napłynęły skargi na tę działalność od okolicznych mieszkańców. Celem inspekcji miało być zdobycie dowodów na potwierdzenie szkodliwej i niezgodnej z prawem działalności stowarzyszenia.
Dwaj wietnamscy katolicy z diecezji Vinh, aresztowani ponad pół roku temu, są nareszcie na wolności. Wypuszczono ich z więzienia przed samym Bożym Narodzeniem, ale dopiero teraz wiadomość o tym podała informująca o kościołach w Azji agencja EDA. Zatrzymani w czerwcu i przetrzymywani najpierw bez procesu, dopiero w październiku zostali skazani pod zarzutem rzekomego zakłócania porządku publicznego na kilkumiesięczne kary. Ludzie uważali ich za niewinnych i władze obiecywały zwolnienie, ale nie dotrzymywały słowa, a protesty tłumiły przemocą.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.